Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym już odcinku podcastu Baba się rzuca.
Z tej strony dwie siostry, Mija i Sara. I dzisiaj porozmawiamy sobie o
second handach, bardzo ciekawym temacie. Myślę, że wiele dziewczyn też czekało na to, aby w końcu na ten temat porozmawiać.
Nie tylko dziewczyn.
Nie tylko dziewczyn, a dziś właśnie ten temat przed nami. No to co, Mija? Zabieramy się za ciucharnię.
Zacznijmy może w ogóle od rozróżnienia tej nazwy, bo każdy nazywa te sklepy inaczej. My nazywamy właśnie ciucharnię, ale jest też popularne słowo second hand.
Odzież używana, tania odzież, wszystko co jest związane z tym, aby rozróżnić to od zwykłego sklepu z ubraniami, często nowymi, z metkami i z wyprodukowanymi specjalnie pod pewną działalność. Natomiast właśnie second handy oferują nam często odzież używaną, ale też odzież, którą znajdziemy z metkami.
Ja też spotkałam się z określeniem szmateks.
Szmateks, tak, lumpex przecież też jest.
Też, tak. Taka dosyć dziwna nazwa, biorąca się pewnie od jakichś tam osób z ulicy, które chodzą do takich sklepów, co jest w sumie dziwne, bo jak za chwilę powiemy o tych też cenach i tak dalej, to jednak to już nie jest nawet na każdą kieszeń.
Dokładnie. Dawniej pojęcie lumpeksu, ciucholandu czy sklepu z odzieżą używaną było źle odbierane. Wydaje nam się, że wiele osób wstydziło się tam kupować, wstydziło się w ogóle chodzić do lumpeksu, a tym bardziej przyznać do tego, aby taką odzież używaną na sobie mieć, odzież z drugiej ręki, bo też ta druga ręka pojawiła się niedawno, że ta odzież z drugiej ręki to jest właśnie to, co powinno się promować.
Tak, myślę, że dalej tak jest, że część osób boi się przyznać, że chodzi do tego typu sklepów, boi się nawet pomyśleć, że spotka kogoś znajomego. Bardziej się teraz przekonujemy do kupowania z drugiej ręki, ale od osób prywatnych. W stylu, jakbym od ciebie właśnie
tak
odkupiła jakąś rzecz. Tak mi się wydaje.
To znaczy, mi się wydaje, że największy fan jest jednak z chodzeniem do pewnego rodzaju właśnie sklepów, gdzie możemy znaleźć bardzo dużo asortymentu, które możemy zobaczyć na żywo, możemy wybrać, przymierzyć, często sprawdzić właśnie i cenę, i czy ta rzecz jest w dobrym stanie. Ale to też prawda, że bardzo popularne stały się albo portale, albo sklepy, które tą odzieżą używaną zajmują się w sieci.
Tak, jest tego bardzo dużo. Jeszcze w ogóle poruszmy taki właśnie temat tego przebierania w tej odzieży, bo w części sklepach ta odzież jest tylko na wieszakach, w części jest tylko w takich wielkich koszach i musisz grzebać. Ja pamiętam nawet parę lat temu, jak byłyśmy nieco mniejsze, młodsze, to godzinami się przebierało w tych kontenerach, potem ręce bolały i
śmierdziały.
Tak, nasza mama w ogóle chyba, ona nie lubi nawet takich second handów, gdzie ta odzież jest w tych kontenerach, woli na wieszakach.
Tak, to prawda, ja też, ponieważ już coraz gorzej idzie coś znaleźć. No właśnie, ale jak to się wszystko zaczęło? Czemu kontenery, czemu odzież wyceniana, czemu właśnie marki specjalnie powstały po to, aby selekcjonować taką odzież używaną i sprzedawać tylko tę najlepszej, nie wiem, o najlepszym składzie, najlepszych marek i tak dalej. Dawniej wydaje mi się, że bardziej popularne były jednak te kontenery i odzież, gdzieś szło się do sklepu, kupowało produkty na wagę, wiadomo, dzień dostawy bywała to bardzo wysoka cena, na przykład powiedzmy w przeddzień takiej dostawy były to produkty po złotówce za sztukę, 50 groszy za sztukę, no i to tak wyglądało. A teraz chciałabym nawiązać do Stanów Zjednoczonych, bo tam te sklepy z odzieżą używaną to są już ogromne marki, ogromne sklepy,
sieciówki,
które oferują i to, i to. Może nakreśl tak w skrócie, jak to wygląda.
No znowu tutaj mamy drobne odwołanie do Stanów, ale nie tylko na Stanach się skupimy, bo porozmawiamy też o innych krajach, ale w Stanach właśnie to już jest ogromny biznes, to są ogromne sieciówki z ogromnymi halami towarowymi, gdzie rzeczywiście ta odzież jest na wieszakach, w koszach i nie tylko odzież, ale też również meble, wyposażenie do domu, jakieś rzeczy do kuchni,
dekoracje. Wyobraźcie sobie, babeczki, że idziecie do takiego sklepu typu Auchan, ale to nie jest Auchan, to jest sieć powiedzmy Goodwill i tam to tak wygląda, to są tak ogromne powierzchnie i to jest tak dużo ciuchów, jak my mamy normalnie w sklepach takich spożywczych.
Tak, w supermarketach. No jest to niesamowita przygoda odwiedzić taki sklep. Pewnie część z Was może kojarzyć to z jakichś filmików na YouTubie.
Lub też z własnego doświadczenia.
Tak, lub też z własnego doświadczenia. leczenia. Nie za bardzo wiemy, jak to wygląda w innych krajach, bo nie zdarzyło nam się jeszcze tak chodzić gdzieś tam po takich second handach w Niemczech.
Czy... Pamiętam, jak kiedyś w Niemczech chciałam iść do second handy, a mama do nas powiedziała, że my wcale po to, aby chodzić tutaj po second handach, nie jesteśmy.
Aczkolwiek tam byłyśmy też na śmietnisku, które też przypominało taki second hand, tylko tak. Tam było za darmo. Ty to w było weź to... co chcesz, tak, albo też tak, zostaw co
to
chcesz.
Było bardzo, bardzo ciekawe, w sensie to był dokładnie Luksemburg i tam mieszkańcy Luksemburga mogą przyjeżdżać ze swoimi własnymi śmieciami do pewnego rodzaju kompleksu śmieciowego, zostawiać produkty, które ktoś sobie może wziąć i po prostu użyć ponownie, ewentualnie wyrzucać pewne określone grupy produktów wielkogabarytowych w swoje miejsca. No i właśnie tam to też jest bardzo popularne, że ludzie przyjeżdżają, zostawiają, nie wiem, meble, jakieś lampki, często nawet książki. Naczynia, książki, a inni ludzie po to przyjeżdżają, patrzą, mówią, mogę sobie przeczytać, to na pewno mi się przyda w kuchni i tak dalej, i tak dalej.
Nawet taka ciekawostka, że znalazłam tam całą serię książek w języku polskim. Niby na w ogóle w obcym kraju, jednak Polacy są wszędzie.
Tak.
Ale jeszcze wracając do tematów tych dużych sieciówek w Stanach, gdzie oddajemy tą odzież, no to tam rzeczywiście ta odzież idzie na cele charytatywne, że cały zysk z tej sprzedaży jest, rzeczywiście trafia do potrzebujących, no i też tam można oddać odzież.
Ale w każdej takiej sieciówce, czy
wiesz
chyba
co?
Wydaje mi się, że
wiem,
nie.
Czy w każdej.
Bo ja kiedyś widziałam na YouTubie właśnie dziewczynę, która do pewnego rodzaju sieci chodzi po to, aby oddać swoje stare ciuchy i potem może to odebrać w
formie takich bonów.
Kuponów, dokładnie, za te zakupy, które ona teraz w tym momencie zrobi.
Wiesz co, pewnie nie wszystko, bo teraz się to zmienia, wiadomo, że to już jest jednak ogromny biznes na ogromną skalę, ale tak, można też tam zostawić właśnie odzież, że podjedziesz i oddasz to, co jest ci niepotrzebne, lub też tam mają takie właśnie kontenery, które znamy gdzieś tam z ulic, że zostawiamy tam naszą niepotrzebną odzież i możemy jechać dalej.
Jesteśmy przy tych naszych kontenerach odzieżowych polskich, które często kojarzymy właśnie jako takie stojące automaty przypominające do wrzucania odzieży używanej, to możemy nakreślić w ogóle, co z tymi kontenerami jest, bo wiem, że ja zawsze bałam się tam wyrzucać odzież. Na początku odzież tam wyrzucałam, ale później doszły mnie różne słuchy, że ta odzież jednak nie idzie dla potrzebujących, tak jak jest to często pisane właśnie na tych kontenerach, ale idzie, nie wiem, do Robanów, innych sklepów z odzieżą używaną, które w Polsce istnieją, lub często na sprzedaż gdzieś za granicę. I jak to jest w rzeczywistości?
No właśnie, a propos tych kontenerów, to przeczytałam taki artykuł na blogu Pauliny Górskiej. Ona tam miała taki ciekawy właśnie wywiad na ten temat. Ogólnie to w Polsce mamy bardzo dużo nielegalnych kontenerów, które w ogóle stoją nielegalnie. Jest tylko taka jedna właśnie fundacja PCK, która zbiera tą odzież rzeczywiście i środki z tej sprzedaży trafiają na fundację, a reszta to zaczął się robić z tego bardzo dobry biznes, bo te kontenery są stawiane nielegalnie. W Warszawie jest podobno 90% kontenerów postawionych nielegalnie. I z tego jest no, niezły zysk, bo nie trzeba tej odzieży sprowadzać z innych krajów, typu właśnie Niemiec, z Wielkiej Brytanii czy ze Skandynawii, jak jest to normalnie robione. I ta odzież jest właśnie albo właśnie sortowana przez jakieś prywatne firmy, lub są też dwie główne firmy, które właśnie zajmują się taką odzieżą. Jedna z nich sortuje tą odzież właśnie z kontenerów PCK, ale tam tylko 30% tej odzieży tak naprawdę jest w takim stanie, że można ją odsprzedać. Reszta, czyli te ponad 70%, trafia właściwie no... Nie da się z tym nic zrobić i albo ona trafi na jakieś wysypisko, albo w najgorszym wypadku zostanie zrobione jakieś z tego paliwo.
Najgorszym wypadku czy najlepszym wypadku?
Najgorszym jednak, no bo to jest no jednak dla środowiska pewna to strata, jest, tak? Że tam to wyprodukowane.
No tak, ja też widziałam na profilu Szafa Sztywniary, że do kontenerów można wrzucać często odzież zniszczoną, tak właśnie, aby ona ewentualnie poszła na ten tak zwany recykling późniejszy. Natomiast, żeby odzież taką, która jest zdatna do ponownego użycia, oddawać na cele dobroczynne, czyli albo do domu samotnej matki, albo poszukać ewentualnej rodziny, która potrzebuje ubrań, i tak to powinno wyglądać.
Lub też sprzedać właśnie na tych wszystkich serwisach internetowych.
Tak, to w pierwszej kolejności, bo jeżeli mamy możliwość dać to drugie życie ubraniom, no to pewnie, czemu też przy okazji na tym nie zarobić, o ile oczywiście to są ceny niewygórowane, bo może też nawiążmy do tego, jak to w tym momencie cenowo wygląda.
No, cenowo już się to nieco zmieniło i rzeczywiście dlatego też z tego taki wielki przemysł urósł, bo spójrz, że te firmy skupują odzież na przykład właśnie z UK za powiedzmy 8 zł za kilogram, a sprzedają pojedynczą rzecz za 15 zł.
Co najmniej.
Tak, a z tych na przykład letnich rzeczy, no to oni już zbierają tam powiedzmy 5 sukienek, to jest już powiedzmy kilogram. Więc skupując 5 sukienek za 8 zł za kilo, a sprzedać je za 15 zł za sztukę, no to widzisz, jaki to już jest zysk.
Dokładnie. I dlatego też wydaje mi się, że dawniej było lepiej. To znaczy, że idąc te kilkanaście lat wstecz do takiego lumpeksu czy do Ciucholandu, potrafiło się rzeczywiście znaleźć fajne rzeczy i to z dobrym składem, i dobrych marek, i ubrania, które po prostu chcemy nosić i są mniej więcej w bardzo dobrym stanie, i potrafiliśmy za to zapłacić jakąś tam określoną cenę paru złotych, że to było bardzo opłacalne po prostu. Dlatego też te Ciucholandy zyskały taki rozgłos w przestrzeni lat, że można było się spoko ubrać za niewielkie pieniądze. Natomiast w tym momencie wygląda to tak, że jest boom na te Ciucholandy. Jeżeli mamy rzeczywiście znaleźć coś w centrum miasta jakiegoś dużego, dajmy na to przykładowo Kraków, to bardzo trudno znaleźć jest taki ciucholec, w którym znajdziemy spoko ciuchy za spoko cenę, nie przebrany, nie szmaty, natomiast w tym momencie
no to już się zmieniło,
wygląda jak wygląda, nie?
Bo też spójrz właśnie na to, że do tych sieci Ciucholandów, nie tylko w Krakowie, ale i też w całej Polsce, trafiają te ubrania z kontenerów właśnie polskich. I
też mi się wydaje, że prawdopodobnie może też skup tego jest coraz trudniejszy, jeśli chodzi o takie właśnie finansowanie, nie?
Też ludzie, że może mają to jest coraz droższe. Inne do tego nastawienie, bo nawet jak ty tak teraz mówisz, że straciłaś troszeczkę zaufanie do tych kontenerów.
No straciłam, no bo idąc w ogóle, patrząc na te kontenery, no to okej, dobra, powiedzmy, ludzie tam wrzucają ubrania, co się z tym dzieje, no to nie jest to takie właśnie transparentne, chyba że się właśnie dowiemy czegoś z sieci. Natomiast wiesz, idąc do Ciucholandu i patrząc, że nie wiem, bluzka z Zary, która jest z kolekcji jakiejś tam 3-letniej wstecz, w tym momencie kosztuje jakieś 30 zł w Ciucholandzie, a ja na przykład pamiętam cenę tej bluzki na wyprzedaży, że to było 10 zł, nie? I ta bluzka nie chciała się sprzedawać. No to też wiesz, tutaj masz używaną rzecz, która już prawie wygląda jak szmata i jest ona w cenie praktycznie tak wysokiej jak cena początkowa sztuki w sklepie, w sieciówce, nie? Dlatego też wydaje mi się, że coraz bardziej spada zaufanie właśnie do sieci sklepów z odzieżą używaną, a ludzie coraz częściej właśnie wybierają też odkupienie pewnych sztuk odzieży od osób prywatnych, czy to właśnie na jakichś portalach, czy to gdzieś na jakichś spotkaniach wymiankowych, bo wiem, że też takie nadal, znaczy nie wiem jak w dobie pandemii, ale nadal gdzieś coś takiego działa. No i też przede wszystkim tutaj też nie można sobie nagiąć zaufania, ponieważ wiele osób trudni się tym, że wybiera jakieś tam sztuki odzieży, odkupuje od kogoś za tańszą cenę, a później odsprzedaje to dalej po cenie wyższej. To też jest pewnego rodzaju biznes. No i
no właśnie, z tego jest teraz taki biznes, że te wszystkie sklepy vintage, no to one też jakby właściciele tych sklepów
one chodzą. Powstały po coś, prawda? To jest też biznes. Osoby, które założyły ten sklep, założyły go z myślą o tym, aby kupować pewne rodzaje odzieży, później
sprzedawać je z zyskiem jako właśnie taka
tak,
odzież
ale,
vintage.
Ale to też jestem ciekawa, jak oni to robią, czy oni rzeczywiście sami szukają tych ubrań po Ciucholandach, czy po jakichś różnych portalach, czy oni rzeczywiście też skupują duże sztuki ubrań, chodzi mi o duże gabaryty, na kilo, czy tam nawet na tony, i później z tego wybierają, a resztę, nie wiem, odsprzedają dalej, no. To też jest, no, musimy się do tego przyzwyczaić, że to też coraz więcej tego jest i też z tego korzystamy, nie?
No też ludzie, wiesz, chcą się wzbogacić przez to, że będą mieli większy zysk sprzedając odzież prywatnie na właśnie jakichś portalach internetowych, niż oddając ją za darmo do kontenera, jeżeli ta odzież nadaje się do ponownego użytku. No i mamy, powiedzmy, kontrolę nad tym, że rzeczywiście ktoś będzie tej odzieży używał w przyszłości.
Tak, dlatego na przykład ja radzę Wam, abyście najpierw spróbowali coś sprzedać, ewentualnie oddać gdzieś, gdzie wiecie, że to będzie użyte ponownie, niż wrzucać najpierw do kontenera.
Tak, na przykład stare prześcieradła, czy jakieś koce, ręczniki, można oddać łatwo do schroniska, szczególnie w tym okresie zimy.
Tak, zabawki czy ubranka dla małych dzieci, no to myślę, że dom dziecka też przyjmie, aczkolwiek tutaj też nieraz słyszałam, że to nie jest takie proste. Też nie możemy zakładać, aby wszystko, co my chcemy oddać do domu dziecka, dom dziecka przyjął, ponieważ to też kiedyś słyszałam, że to nie jest takie proste, ale myślę, że tutaj w tym temacie za wiele nie wiemy, aby się dzielić tutaj
przemyśleniami. Wróćmy właśnie jeszcze do tej kwestii, tak jak zapytałaś, skąd te wszystkie vintage shopy mają tą odzież, bo na przykład bardzo łatwo jest teraz nawet przez Google'a sobie kupić kontener takiej używanej odzieży z Wielkiej Brytanii i ona za 2 dni będzie już tutaj u nas w Polsce i tak naprawdę tanim kosztem możemy albo właśnie kupić już taką przesortowaną odzież lub taką niesortowaną, z czego tam powiedzmy 50% rzeczywiście się będzie nadawało do ponownej sprzedaży. No i przez to też jesteśmy troszeczkę nazywani takim śmietnikiem tekstylnym Europy, bo właśnie skupujemy odzież, czy tam ta odzież do nas przychodzi z takich właśnie krajów jak Wielka Brytania, czy właśnie z Niemiec, czy Skandynawii. A później ta odzież, która się u nas nie sprzeda, to pomyślelibyśmy, że ona tam właśnie gdzieś do Afryki na przykład pojedzie. Ale no w Afryce też jakby nie chcą tych śmieci naszych. Oni tam wystawiają sobie listy tych potrzeb i chcą tylko te naturalne materiały w stylu właśnie koszulki 100% bawełny. Czyli oni zamawiają tak naprawdę tyle, ile potrzebują.
Tak, no
więc
ale
u nas w dalszym ciągu jesteśmy tym śmietnikiem.
Jest śmietnik, tak, owszem, ale to nie tylko śmietnik tekstylny u nas jest, tylko wydaje mi się, że nawet bardzo wiele innych aspektów moglibyśmy opowiedzieć o Polsce. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą świadomość, co powinno się kupować i rzeczywiście selekcjonować, to tutaj też uważam, że się rozwijamy jako Polska. Że coraz więcej osób ma świadomość, nie wiem, składu materiałowego, pochodzenia produktu, pewnych właśnie skoków cenowych i tym podobne, dlatego w przyszłości będzie to plus.
No tak, ale teraz zwróć uwagę na to, że jednak no, przestał to być taki troszeczkę ekologiczny biznes, bo sama kwestia tego transportu tej odzieży z na przykład Wielkiej Brytanii do Polski, czyli tam paliwo, właśnie cały ten transport, potem sortowanie tej odzieży, potem rozwożenie jej do tych wszystkich punktów, a potem, no właśnie, ona część z tej odzieży na pewno skończy właśnie będąc na przykład nielegalnie spaloną lub gdzieś tam w Lublinie bodajże była taka sprawa, że 4,5 tony odzieży zostało nielegalnie sprasowanej gdzieś na wysypisku i ukrytej. Więc no, to jest ciężki orzech do zgryzienia.
Mi na przykład bardzo brakuje tego, że nie mamy prostego pojęcia recyklingu odzieży. Tego mi brakuje. Ja pamiętam, że sieciówki nieraz prowadziły takie akcje. H&M na pewno. Chyba też House, ale nie jestem pewna, że przychodziło się powiedzmy z siatką odzieży i tą siatkę się odzieży oddawało, żeby ona poszła do kolejnej tam produkcji. To znaczy z tej odzieży będzie robiona prawdopodobnie nowa odzież. No i tam dostawało się za to jakiś kupon. Ale mi chodzi o to, aby rzeczywiście mieć gdzie tę odzież składować i żeby ona w jakiś sposób była przetwarzana.
No tak, no widzisz, no tutaj w dalszym ciągu są te punkty w tych sieciówkach, że możesz oddać tą odzież, ale no też nie masz pojęcia, co się z nią dzieje. Bo okej, dostaniesz tutaj kupon i jesteś cała zadowolona, bo myślisz, że to zostanie wykorzystane, no ale nie wiesz.
Wiesz, chciałabym takiego prostszego sposobu, że na przykład kontener na odzież rzeczywiście taką, która idzie na recykling. Ona nie będzie tam przerzucana i sortowana na różnego typu odsprzedaż, nie odsprzedaż dla biednych i tak dalej, tylko żeby ona po prostu szła na ten recykling i tam ewentualnie była sortowana tak, jak śmieci są sortowane, prawda? Jeden plastik pójdzie do ponownej, tam do ponownego użycia, inny nie. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie nadal jest takie korzystanie na tym, że jest to biznes. I nie ma możliwości wprowadzenia czegoś takiego, ponieważ na tym każdy gdzieś tam może zarobić na pewnym etapie i nie chcą na razie nam tego wprowadzać, żebyśmy po prostu nie kierowali odzieży, nie wiem, na recykling. To są tylko takie przemyślenia, ale tak, no, tak. Chciałabym, żeby to się na pewno zmieniło i żeby to było prostsze.
No tak, tak było nawet z tymi kontenerami, że tak naprawdę nie wiemy, co się z nimi dalej dzieje, więc ludzie tracą przez to zaufanie do tego całego biznesu, bo jednak chcielibyśmy wiedzieć, czy ta odzież rzeczywiście nie trafi na przykład do gleby, czy na jakieś wysypisko, bo w tym wypadku to ja bym już wolała rzeczywiście ją w jakiś sposób wykorzystać, tak jak ludzie gdzieś tam właśnie w Ameryce tworzą z tego jakieś koce, z jakichś plecionki, czy właśnie dla schronisk też jakieś rzeczy, co jest według mnie fajnym pomysłem i rzeczywiście trzeba jakoś postarać się wykorzystać tą odzież. Tak samo teraz jest na przykład, oglądałam właśnie w jakimś programie z wełny, że te sortownie też przyjmują wełnę i potem robią z tego nici do ponownego wykorzystania. Tylko tutaj jest problem też taki, że wiele tych sieciówek ma te domieszki wełny.
Tak.
W stylu, że wiesz, poliesterowy.
Prawdziwy wełniany sweter jest bardzo trudno zdobyć, a jeżeli chciałoby się zdobyć sweter z pierwszej ręki, czyli z sieciówki, to trzeba wydać na to bardzo duże pieniądze, bo nie wiem, podając przykład, sweter 100% wełna w Handemie, no to chyba w pierwszej cenie kosztuje z 500.
Jak nie więcej nawet.
Jak nie więcej. To jednak... No to są już duże pieniądze jak na produkt sieciówkowy, no.
Czyli wychodzi na to też właśnie w kwestii nawet tego transportu do Afryki, że lepiej jest kupować odzież, która ma 100% na przykład bawełny, nie ma tych domieszek tej sztucznej tkaniny, bo potem łatwiej jest ją właśnie zrecyklingować.
Tak, tak. To też wydaje mi się, że ten skład tutaj robi znaczenie i tak jak już wspominałam, on się poprawił, nie? Mamy coraz większą świadomość, że jednak żadne tam domieszki, akryle, poliestry raczej nie. Inwestowanie w bawełnę, 100% bawełny, nawet swetry bawełniane i tym podobne. No dobrze, ale zaczęłyśmy najpierw o tam o ciucholandach, później o jakimś recyklingu, z tematu na temat. Powiedz mi ja w takim razie, co byś wybrała teraz, tak, z punktu widzenia osoby, która na co dzień zajmuje się też przeglądaniem sieciówek, ale bardzo często też wybiera odzież z drugiej ręki.
Wiesz co, ja bardzo chętnie bym właśnie wybrała takie duże hale właśnie jak w Stanach, bo też sama tam korzystałam.
Czekamy na taki biznes w Polsce, aby po prostu powstała pewnego rodzaju sieciówka, która jest wielkości TK & Maxa i żeby ona też była, nie wiem, z rzeczami do domu, żeby te rzeczy do domu też można było wykorzystywać.
Dekoracje, tak. Same mamy pełno takich rzeczy właśnie dekoracyjnych, które chętnie byśmy albo sprzedały, albo właśnie gdzieś oddały, a nie ma tak naprawdę gdzie.
No nie istnieją, wiesz, różne
niby
portale.
Niby możesz zostawić tam pod blokiem na przykład,
tak,
ale...
pod blokiem, no. Albo wiesz, gdzieś na jakimś OLX-ie, ale no nie
jaka
każdy ma na to
szansa,
czas.
Że...
Właśnie, jaka jest szansa, że to,
że
to się zaraz, wiesz, że zaraz kto pójdzie, że nawet oddając za darmo. Nie wiem, też czasami ludzie nie mają czasu, aby, nie wiem, odbierać maile nagle, bo się rzuci 15 osób na jeden czajniczek, czy właśnie zapraszać, nie wiem, kogoś pod blok specjalnie i schodzić na dół, żeby ktoś mógł sobie ten czajniczek odebrać. No to też jest pracochłonne, czasochłonne. O.
No tak, nawet same teraz mamy nasze konto na Instagramie Szafa Baby, gdzie sprzedajemy nasze niepotrzebne
co jakiś
rzeczy.
Czas tam coś wrzucamy i to też Instagram też jest spoko platformą, żeby sobie
wystawiać. Tak, bardzo spoko. Właśnie ja dzięki temu nawet już sobie robię taką listę 1010 rzeczy sprzedanych w 2021 roku.
Sprzedanych,
Ale może być to nieco ciężkie, bo jednak chyba musiałabym wszystko tak naprawdę sprzedać, żeby uzbierać te ponad 1000 rzeczy, ale i tak fajna jest to opcja.
A ile
bo...
byś pieniędzy zarobiła, Mia? Może byś sobie
no,
pojechała
nawet,
z powrotem
nawet
do...
wiesz, nie chodzi mi o jakiś zysk z tego, tylko tam te książki, nawet wiesz, po złotówkę sprzedawałam jakieś książki, tylko po to, żeby rzeczywiście komuś się to przydało, niż żeby u nas tutaj zalegało i zbierało kurz.
To prawda. I to czasami taki research raz w roku nawet można zrobić właśnie, żeby się pozbyć pewnego rodzaju asortymentu, którym, nie wiem, nie chodzimy, nie używamy, nie czytamy, żeby ktoś właśnie to w tym innym mógł pochodzić, poczytać lub poużywać.
Teraz jest nawet taka jedna ta popularna platforma, która wszędzie się reklamuje i tam też, no, kiedyś to nawet było tak rzeczywiście, że wszystko za darmo, a teraz nawet tam musisz przez ten portal wysyłać te rzeczy i takie to się wszystko
tak,
zrobiła.
Tak.
Ta opłata taka cała.
Bardzo.
Te ukryte koszta, to troszeczkę mnie to zniechęca jednak, że tutaj z tego też się robi biznes. Tak samo, tak jak poruszyłyśmy w zeszłym odcinku temat Allegro, że tam też wystawienie aukcji teraz już chyba na tym Allegro lokalnie jest za darmo, ale
tak,
kiedyś...
ale nie, wydaje mi się, że jest za darmo, ale jak sprzedasz, to wtedy musisz ponieść prowizję.
Aha, no ale też my tak pamiętam, że robiliśmy taką akcję, że cały zysk tam bodajże z trzech
tak,
akcji
no to
był na
wtedy
fundację.
Było charytatywnie i wtedy 100% nic nie trzeba było płacić, to było spoko, prawda? Ale też nie każdego stać na to, aby przeznaczyć 100% dochodu z rzeczy, które oddaje, no bo jednak chciałby coś zarobić na tym, co sprzedaje, nie? Mhm.
No i z taką opcją też wyszło w ogóle Zalando. Tutaj też to nie jest sponsorowane w żaden sposób, ale oni mają taką właśnie... też taką zakładkę na stronie, że możesz...
czy jakoś tak? To się
coś
nazywa?
Takiego dokładnie, że możesz tam zrobić zdjęcie swojej rzeczy i na
nie,
tej...
nie zrobić zdjęcie. Ty wysyłasz do Zalando, oni robią zdjęcia, tak mi się wydaje. Robią zdjęcia i oni to wystawiają i oni ci to wyceniają. I słyszałam, widziałam filmik na TikToku, że to wcale nie jest takie fajne, jak wszyscy tam mówią,
tak
polecają.
Ja właśnie
że tam jakoś powiedzmy, nie wiem, ktoś, jakaś laska wysłała torebkę Guessa, którą kupiła zresztą też na Zalando i chyba nawet rok temu ta torebka była prawie nowa i oni jej wycenili na chyba, żeby cię nie skłamać, 30, 40 czy nawet 50 zł, wiesz, takie śmieszne pieniądze i, a później to wystawiam, no oni też muszą mieć z tego zysk.
Okej, okay, no to jeszcze dokończmy właśnie, że tam sprzedając te ubrania dostajemy je albo w formie takiego bonu podarunkowego na zakupy właśnie na Zalando, lub możemy te cele przekazać też jakoś, te środki przekazać na cele charytatywne. No ale właśnie, ja też widziałam takiego TikToka, że z kolei dziewczyna mówiła, że super sprawa, bo wystawiła tam parę rzeczy i dostała coś 500 zł właśnie do wykorzystania.
Nie wiem, czy będę tego próbować, raczej nie, już wolę właśnie na szafie babi sobie wystawić, bo wiem wtedy, że wiesz, jakaś nasza obserwatorka może tu sobie kupić.
No tak, tak. No właśnie to ten plus, że jednak możemy się tym z wami pochwalić i ktoś rzeczywiście może zobaczyć, co mamy do zaoferowania. A no jeszcze parę lat temu, zanim baba powstała, trudno mi było sprzedawać rzeczy nawet na tych właśnie platformach, bo tak naprawdę parę osób to tylko widziało, tak. Kiedy nie zapłaciłam za tak naprawdę promowanie tego posta.
Więc... I nadal to jest tak, że no, to promowanie, tam wiem, że ludzie sobie wykupują, czy to na tej platformie, czy to na tamtej, właśnie po to, żeby tam móc coś więcej sprzedać. Pamiętam, kiedyś istniał taki portal, to się nazywało szafa.pl chyba.
Nie
to
kojarzę.
Był pierwszy taki portal, no bo ty byłaś wtedy
nie wiedziałam, co to jest
w podstawówce chyba, tak, no, ale ja byłam jakoś w gimnazjum, albo też byłam w podstawówce i było właśnie tu szafa.pl i to był taki strasznie prymitywny portal, ale tam można właśnie było wystawiać na sprzedaż i też się wymieniać, no i tam wiem, że też biznesy kwitły niekiedy.
Biznesy i znajomości, bo też wydaje mi się, że słyszałam już taką historię, że właśnie ktoś się poznał przez te serwisy sprzedaży tam ubrań przez internet.
Tak, no to nie jest, wiesz, takie trudne. Też...
Czy też ludzie się poznają w taki sposób, że jedna dziewczyna bardzo chciała poznać taką sławniejszą dziewczynę na Instagramie i tam bodajże się chyba... powiedziała, że chce odkupić od niej książkę, czy tam wymienić się książkami i w ten sposób jakby się spotkały po raz pierwszy, no i teraz są bardzo dobrymi przyjaciółkami. Mm. Więc też fajny,
no,
fajny
spoko,
sposób.
Jak żeby... najbardziej, no, najbardziej. My też mamy kilka obserwatorek, z którymi trzymamy bardzo dobry kontakt, no i to też bardzo spoko, nie? Gdzieś tam jest osoba, powiedzmy, nawet na drugim końcu Polski. No i kurczę, no...
W normalnych czasach pewnie byśmy się już spotkali w jakiś sposób, a teraz no niestety ciężko, bo ta sytuacja jest taka...
Napięta.
No właśnie, ale może jeszcze poruszmy ten temat, kiedy zaczęłyśmy w ogóle chodzić do tych ciucharni, bo...
Ja chodziłam z babcią, jak miałam kilka lat już. Nie wiem jak ty,
ale też mi się wydaje, że w ogóle, no nie zapytałyśmy naszej mamy, ale wydaje mi się, że też część ubrań, które my nosiłyśmy jako dzieci, też była
tak,
chyba...
Tak, na pewno.
Bo to były jeszcze te czasy, kiedy, no wiadomo, było drogo w sklepach. No tak, ale właśnie, chodziłyśmy będąc małe, ja miałam bodajże, nie wiem, właśnie byłam w takim wieku szkoły podstawowej. Chodziłyśmy jeszcze właśnie będąc dziećmi, jeździłyśmy do takich przed otwarciami.
To było jakoś w podstawówce, tak, że jeździłyśmy sobie tam na ulicę Starowiśną, pamiętam, tam było sporo takich ciucholców fajnych.
Nawet nie wiem, czy jeszcze są otwarte nawet.
Tak, i tam chodziłyśmy nawet przed otwarciem, coś tam stałyśmy sobie w kolejeszce i tego.
No i najmłodsze byłyśmy z całej...
Tak, z całej ekipy przed wejściem byśmy najmłodsze, bo tam wiecie, średnia wieku 60+, z czego nasza robi to takie 50+, nie?
No tak, i to była, no to była taka walka, że się ludzie naprawdę rzucali na to otwarcie, żeby tam jakieś szmatki
kupić.
Tak,
a nasza babcia, pamiętam, zawsze mówiła, że to są handlary z kleparza, w sensie, że to są właśnie babeczki, które sobie dorabiają, kupując coś w ciucholcach, później to piorąc, prasując i tam w sobotę chyba, czy w niedzielę wystawiając na targu troszeczkę wyżej. No to były pierwsze biznesy z odzieżą wyselekcjonowaną.
Ale pamiętaj, że w ich ślad poszły też młodsze osoby.
No oczywiście, no to o tym mówię, nie?
Kiedyś byłyśmy na jakimś placu właśnie sprzedawać jakieś rzeczy. To było parę dobrych lat temu.
Tak, ale to były nasze produkty, to były nasze odzież
używana. Tak, ale potem jeszcze pamiętasz, że przyszły takie chyba, nie wiem, czwórka takich młodych dziewczyn, niewiele starszych od nas, wysypały ze 3 pudła odzieży, tak na jeden stół i potem tam przychodzili ludzie i tak właśnie przebierali w tym tam za parę złotych.
I to też był właśnie, pamiętam, biznes, bo te dziewczyny po prostu też wcześniej selekcjonowały ubrania po ciucholcach, nie?
No więc, no widzisz, to tutaj tak z tego takie biznesy się porobiły.
No dobra, no ale teraz to właśnie pora jest na biznes meblowo-akcesoriowy, ja uważam, w Polsce.
No tak, tak jak właśnie wspomniałyśmy, że brakuje nam takiego sklepu.
Kto się tym zajmie? Proszę szukać sobie grubych milionów.
Może to jest właśnie dla nas, słuchaj, pomysł. Znaczy, ja bym w ogóle chciała, żeby nawet powstało takie...
Czy tobie się wydaje, że ja oprócz kręcenia podcastu będę miała jeszcze czas na prowadzenie biznesu meblowego?
Ja bym właśnie chciała w ogóle coś takiego właśnie jak w Luksemburgu było z tym wysypiskiem śmieci. Że mogę sobie podjechać, nie wiem, zostawić swoje śmieci, takie rzeczywiście jakieś tam butelki.
Tak, takie punkty, i zostawić punkty rzeczy, w ogóle których nie potrzebuję. Z tą. Ale to też by kręcił się biznes, w sensie, że ludzie by tam chodzili, braliby te artykuły, a potem sprzedawali na OLX-ie, wiesz, o co chodzi?
No widzisz, a dlaczego to się na przykład nie dzieje w innych krajach? Bo tam ludzie się już do tego przyzwyczaili może.
No wiesz, jakby ci to miała powiedzieć, no, my jesteśmy taka... zawsze do tyłu trochę, uważam, z pewnymi funkcjami życia w społeczeństwie.
No właśnie, chciałabym to troszeczkę odmienić, żeby jednak Polska nie była takim śmietnikiem.
To zacznijmy od biznesu meblowego, żeby ludzie mogli oddawać nawet meble z IKEA swoje, powiedzmy, i je odsprzedawać, ale po takich śmiesznych pieniądzach, nie? Żeby to było rzeczywiście tak, jak gdzieś tam się to dzieje na zachodzie, nie? Żeby można było kupić sobie właśnie, nie wiem, tam wazoniki, ale niekoniecznie te antyczne pod halą targową w niedzielę, tylko coś takiego właśnie ładnego, bo komuś akurat się w domu nie przydaje, a chciałby sobie to...
Czy tam z jakimiś drobnymi defektami, które potem, nie wiem...
Można odmalować jakąś metodą DIY czy innymi tymi tutorialami na YouTubie, nie?
No tak, ale też takie się właśnie tworzą z tego biznesiki małe, że ludzie skupują te jakieś tam rzeczy, powiedzmy garnitury nawet, i tworzą z tego jakieś swoje własne kolekcje.
Tak, to też widziałam, że jest to bardzo popularne i fajne. Chciałabym coś takiego robić. W sensie,
fajna sprawa.
Że chciałabym sobie na przykład tam kupić właśnie taki garnitur. Coś, co kiedyś było garniturem, a teraz jest, powiedzmy, marynarką i spódniczką, nie?
Właśnie fajna sprawa, że coś takiego się tworzy i...
Im więcej pomysłów, tym lepiej. Wydaje mi się, że właśnie jeszcze wiele przed nami, mówię tutaj wszystkimi.
Tak. Też fajnie, jakby to było w takich też spoko cenach, żeby to nie było parę stów.
No ale wiadomo, że Mija to jest już
robocizna.
Ktoś, kto włożył swój własny czas, żeby poświęcił czas i prawdopodobnie dodatkowe pieniądze na to, żeby coś takiego stworzyć, więc tutaj też owszem, to musi mieć swoją cenę, prawda? No, ale tak już może powoli zbliżając się ku końcowi, to jestem ciekawa właśnie, jak u naszych obserwatorek i obserwatorów mówi się na Ciucholand, lumpeks, szmateks, co jaka nazwa?
No właśnie, też jestem ciekawa, bo to jednak może zależy od regionu, może jakoś, jak to się u Was w rodzinie mówiło.
Strugaczka, temperówka.
U nas się przyjęła ta jedna nazwa chyba, ciucharnia.
Nie.
Ciucharnia?
Nie, ja tak... mówiłam różnie, nie? Ja mówiłam
tak,
Ciucholand,
tak
teraz
mówisz,
mówię...
No, ja... Ja chyba tak po prostu mówię ciucharnia, ale nie wiem. To przecież nie ma znaczenia tak naprawdę.
Teraz już pewnie nawet na to się mówi sklep po prostu. Sklep z ciuchami czy coś takiego. Idziemy do sklepu z ciuchami. Nie wiem. To co? Kończymy powolutku.
Kończymy.
Bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas do końca. To może jeszcze Mija powie nam, gdzie można nas znaleźć.
Można nas znaleźć na Instagramie. Baba się rzuca.
I pan się rzuca.
Też jeżeli chodzi o słuchanie tego podcastu, no to wszystkie te najpopularniejsze platformy typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i nawet YouTube. Ale też możecie nawet zostawiać właśnie komentarze na YouTubie, właśnie jak się u Was mówi na te ciucharnie czy tam szmateksy i też Wasze opinie na temat tego całego biznesu. Czy uważacie, że to jest ekologiczne, czy sami kupujecie w tego typu sklepach, czy jednak pozostajecie przy... kupowaniu prywatnie od osób prywatnych lub właśnie z sieciówek, czy tam jakiś
marketów. Czy w ogóle po prostu nie kupujecie odzieży używanej i uważacie, że nie, tylko odzież nowa prosto ze sklepu.
Takie osoby też są.
No są, owszem, no ale
które
czemu się dziwisz,
brzydzą,
jak
wiem, czemu.
No brzydzą, niektórzy po prostu nie chcą kupować, jak widzą ceny, wiesz, takie, to co, o czym wspominałam, że ceny są często wyższe odzieży używanej niż w tym momencie w trakcie wyprzedaży w sklepach, nie?
No tak, ale też właśnie troszeczkę, no, smuci mnie to, że jednak część osób się właśnie bardzo tego brzydzi, bo bo nie wie, co tam się stało z tą odzieżą, tak jak ja kiedyś w Stanach kupiłam kubek chyba za 50 centów z Lake Tahoe w Kalifornii i ty się śmiałaś, że no, że pewnie ktoś nasikał do tego kubka.
Ale to był żart.
No widzisz, no i potem no. Tworzysz takie teorie spiskowe.
Tak, i ludzie później mają ten, jak to się nazywa?
Nie wiem, co masz na myśli. Memy?
Nie memy.
To znak,
że dobra, mniejsza o to, przypomnimy w następnym podcaście. No, to dziękujemy wam bardzo, babeczki, i do usłyszenia. No,
i panowie, lub ktokolwiek nas słucha.
Dokładnie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pa, pa.